Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał. On również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Co byś zrobił, gdybyś otrzymał w spadku albo wygrał w totolotka 4 miliony złotych? Dlaczego 4? Bo tak żeśmy na prędce i bardzo ogólnie razem z dziećmi podczas dzisiejszej mszy świętej z udziałem dzieci obliczyli, że 1 talent to na dzisiejsze mniej więcej 4 miliony złotych. Przyjmując, że 1 talent to 26 kilogramów złota, a złoto jest po 155 tysięcy za kilogram. Co byś zrobił, gdybyś otrzymał 4 miliony złotych? Już ci podpowiadam, są 3 możliwości. Pierwsza możliwość to jest zainwestować. Przekazać komuś innemu to też tak naprawdę zainwestować, bo dobro wraca. Więc przekazać komuś innemu, dać, podzielić się, też uważam za inwestycję. Możliwość druga. Można zakopać za stodołą, w ogródku, jak kto woli. Z lęku, ze strachu, z obawy. Ewentualnie jest jeszcze trzecia możliwość, o której dzisiejsza Ewangelia nie wspomina, bynajmniej nie w tym miejscu. Można roztrwonić. Pamiętasz marnotrawnego syna? Starszy jego brat mówił, że roztrwonił z nierządnicami. 4 miliony. Można i tak. Ale wbrew pozorom ta ostatnia wersja, chociaż nie jest godna pochwały, to jednak nie jest wcale taką złą wersją. Bo jeżeli ktoś będzie trwonił, ale się jednak zreflektuje, czytaj, nawróci, to jest uratowany. Przecież marnotrawny syn się opamiętał wprawdzie na świńskim polu, ale jednak i do ojca powrócił. A pamiętasz dobrego łotra? On też trwonił, czyli marnował swoje życie, ale tuż przed śmiercią się opamiętał i skorzystał z opcji zbawienia w ostatniej chwili. Więc może ta droga owszem, jeszcze raz podkreślę, nie jest godna pochwały i naśladowania, ale jeżeli związana jest z autorefleksją nad tym, co się robi, nie jest ostatecznie taka zła. Jaka zatem jest najbardziej beznadziejna? Otóż ta właśnie, polegająca na zakopaniu tego, co się posiada, na zmarnowaniu talentu. Mniej więcej od czasów Erasma z Rotterdamu i od jego twórczości uważa się talenty, czy rozumie się pod słowem talenty, wszelkiego rodzaju zdolności. I być może nie uważasz się za Van Gogha ani Chopina i w związku z tym masz jakiś żal do Pana Boga, że nie jesteś tak utalentowany, bo nie masz takich zdolności, ale to naprawdę nie jest ważne. Bo nawet mając jeden talent, masz naprawdę bardzo wiele. Takie 4 miliony, życiowe miliony. Wszystko zależy od tego, czy będziesz nad tym pracował, czy będziesz to pomnażał, czy będziesz to wpuszczał w obieg, czy też zakopiesz i nic z tym nie zrobisz. Bardzo łatwo jest usiąść i zacząć narzekać, że jest źle. To takie polskie trochę. Że jest beznadziejnie, że warunki są niesprzyjające, że nie mam wyposażenia, że nie mam umiejętności. Nic bardziej mylnego, jak mówi Radosław Kotarski. Wszystko zależy od tego, na ile zechcesz to wszystko wprawiać w ruch, na ile zechcesz się zaangażować. Wszystko zależy też od tego, na ile zrozumiesz tą logikę Bożego biznesu. Zresztą ten biznes światowy i ludzki jest dokładnie taki sam. Trzeba stracić, żeby zyskać. Trzeba zainwestować, żeby mieć dochody. Trzeba w coś włożyć, żeby później z tego czerpać korzyści. Taki jest biznes. Jeśli ktoś zrozumie Ewangelię, poradzi sobie też i w biznesie. Tylko jest pytanie, komu ja ufam i na kogo stawiam? Komu chcę powierzyć swoje środki? To jest wszystko już zależne od tego, kto jest moim Bogiem i komu zechcę oddać to, co chcę oddać. A oddać trzeba, bo tak naprawdę zanieść do banku to też, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, mieć te pieniądze w sposób jakiś wirtualny. Chodzi o ten wysiłek, żeby tam pójść. I wprawdzie dzisiejsze banki nie dają zbyt wielkiego procentu i nie ma to większego sensu, chyba że chodzi o bezpieczeństwo, ale chociażby z tego względu może warto. I tutaj pojawia się pytanie, co jest twoim bankiem? Czyli kto albo co jest godne uwagi i zaufania, aby podjąć takie ryzyko, żeby zacząć inwestować, życiowo inwestować. Myślę, że najpierw to jest kwestia rozpoznania pragnień i uporządkowania tych pragnień. Może także kwestia rozpoznania tego, co jest twoim powołaniem. Może już zainwestowałeś w małżeństwo, w kapłaństwo, mówię to do siebie. Czy zaakceptowałeś to, co masz i tą inwestycję, którą podjąłeś? I czy cieszysz się z tego? Czy też wciąż zachowujesz się jak ten ostatni sługa, który nic nie zrobił z tym, co otrzymał, a później jeszcze, i to jest najciekawsze, ma pretensje do Pana, czytaj, do Boga, za to, że On jest winien temu, iż nic nie zrobił. Przecież to jest jakiś rodzaj bezczelności, kiedy On przychodzi i mówi, dlatego nic nie zrobiłem, bo się bałem, że Ty jesteś taki twardy. To jest najgorsza z możliwych opcji. Bo jeszcze raz powtórzę, można błądzić, ale się nawrócić. Można głupio zainwestować i stracić. Zawsze jest to ryzyko. Ale nie zrobić nic, to jest dopiero najgorsza z możliwych opcji i najgorsze z możliwych wyjść. I jeszcze mówić, że to Bóg jest winien, bo mi okoliczności sprzyjających nie dał. Ale wracając do rozumienia talentów jako pewnego rodzaju uzdolnień, przypominam sobie taką historię sprzed kilku lat. Byliśmy z młodzieżą w katolickim Radio Podlasie na audycji, która właśnie traktowała o talentach. Ja zaprosiłem dzieciaki, młodzież, nazwijmy ich moimi uczniami, chociaż oni z różnych środowisk pochodzili. I była taka Agata, która opowiadała, że jej pasją jest gotowanie. Pewnie, że. Można to naprawdę z sercem robić i z gotowania uczynić sztukę. Była taka Aleksandra, która dzisiaj jest dyrygentką i żeśmy się oboje rozpływali wręcz na temat muzyki, jaką to wielką pasją jest muzyka i jak to dobrze jest być utalentowanym w tej materii. Ale był też taki chłopak, Kamil, który zaczął opowiadać najpierw o swoich talentach i one już były oryginalne i myśmy po prostu bardzo blado wypadli przy tym, czym on się zajmował. A zajmował się kuglarstwem, czyli żonglował i tym podobne rzeczy oraz jeździł na monocyklu, czyli jednokołowym rowerze. Więc po prostu rozwalił system samymi opowieściami o talentach.
Ale prawdziwe mięso gatunkowe tejże audycji miało nadejść dopiero za chwilę, kiedy zaczął nam opowiadać historię swojego życia, kiedy to przez głupotę i zupełny przypadek, bawiąc się pineską i przewracając ją w wargach, w którymś momencie się zachłysnął tą pineską i stała się tragedia. Zaczął się dusić, wylądował w szpitalu, wycięli mu płuco, a dzisiaj przystojny i zdrowy, uprawiający sport, bo ten cały monocykl to wymaga ogromnego wysiłku, żyje, wierzy i cieszy się, że żyje. I ta historia zaczęła się dopiero tutaj, kiedy on, będąc tam w szpitalu, poznał księdza, którego to nazwał pineską, a ten ksiądz nauczył go modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego i przede wszystkim to doświadczenie, jak życie jest kruche i jakim darem i największym talentem, jaki każdy z nas posiada, jest właśnie dar naszego życia. To jest te twoje 4 miliony. To jest talent, który masz. I nieważne, że jest jeden i będzie tylko jeden. Tylko jest pytanie, co ty z nim robisz? Czy nie marnujesz tego daru, jakim jest twoje życie? Na głupie relacje, na jakieś niepotrzebne więzi, na coś, co nie daje ci szczęścia, co ciebie nie rozwija, co ciebie ogranicza. Może to jest jakiś nauk, w który się wplątałeś. Może coś, co cię wprost niszczy. Niszczy twoje samopoczucie, twoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a przede wszystkim już dawno zatruło albo zupełnie zredukowało życie duchowe. A w tej sferze człowiek też powinien się rozwijać i też powinien wzrastać. Może się po prostu zafiksowałeś i jeździsz jak po Warszawie metrem, nie wiedząc, że od 2015 roku jest druga linia, ty wciąż jeździsz między Kabatami a Młocinami. To jest jedna tylko linia. Od pracy do domu i z domu do pracy, od sklepu z połem do bloku i w kółko to samo. I codziennie jest to samo i do tego jeszcze jest narzekanie, że jest źle. To dowiedz się, że jest druga linia od 2 lat i że można inaczej. A w Paryżu to jest w ogóle cała siatka pod miastem, a w Londynie to już nie mówiąc. Wiesz, że istnieją inne możliwości? Wiesz, że można coś zrobić? Tylko trzeba podjąć to ryzyko, ucieszyć się tym, a może po prostu poczuć przede wszystkim wdzięczność wobec Pana Boga za wszystko to, co masz. Jest taka piękna modlitwa optymisty. Będę ją parafrazował, bo nie pamiętam dokładnie. W której to człowiek wdzięczny właśnie i optymista dziękuję za wszystko, co go spotyka. Nie użalając się nad tym, jak ten, że sługa zły i gnuśny, że okoliczności są niesprzyjające, a wyposażenie w zdolności czy talenty, czy też umiejętności zbyt małe. I dziękuję za wszystko, co ma. Bo jeżeli musisz naprawić rynnę, to znaczy, że masz dom, mówi tenże optymista. Jeżeli musisz zapłacić mandat, to znaczy, że masz czym jeździć. Jeżeli płacisz podatki, to znaczy, że masz pracę. I tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim musisz zrozumieć, że biznes Boży, że inwestowanie na wieczność to jest zawsze tracenie. Zobacz, że im większy talent, czy im więcej talentów, tym więcej obciążeń. To była jednostka wagi. I może mówisz, nie jestem już najmłodszy. Może co ja mam się rozwijać, co ja mam w ogóle robić? No jestem na emeryturze, to już mnie nie dotyczy. A może właśnie przygniata cię ciężar choroby albo jakichś niepowodzeń. Im ciężej, tym lepiej. Im więcej tego talentu, który postrzegasz jako coś negatywnego, tym większe owoce. Bo ty już rozgłaszasz chwałę Bożą. Ten trzeci miał problem też w relacji z Panem, że to są twoje talenty, to jest twój talent. Tamci pracowali na rzecz Pana, ten nie będzie pracował. Natomiast chorując, cierpiąc, dźwigając ciężar, tracąc swoje życie dla drugiego człowieka albo tracąc je samo w sobie, i już rozgłaszasz chwałę Pana Boga. Ale zależy to od tego, jak to będziesz przeżywał. Czy jak tamten chłopak, który przeszedł przez tą chorobę z radością i z zaufaniem do Pana Boga i dzisiaj z wdzięcznością za to, że żyje, czy też będziesz się użalał na wszystko i na wszystkich, bo służba zdrowia nie taka, bo mnie nóżka boli i w ogóle wszystko jest na nic. I jeszcze jedna myśl. Uważaj. Dlatego, że największą pułapką jest kłamstwo szatana, że masz jeszcze czas.